Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piotr Tolko. Dziś naszym gościem jest ekonomista, pan profesor Jarosław Korpysa, naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry radiosłuchaczom.
To tak przy okazji trochę zakupów przedświątecznych, wizyta pana w Radiu Szczecin, rozmowa z panem. Za chwilę o konkretach. Natomiast na początek chcę zapytać pana oczywiście o temat masła. Masło stało się takim tematem politycznym, żeby nie powiedzieć elementem kampanii wyborczej. Czy pan robi już zapasy masła, czy zamierza wymienić lodówkę, żeby zrobić miejsce na ten deficytowy i drogi, coraz droższy towar?
Ani jedno, ani drugie. Pewno wymiana lodówki to też dzisiaj koszt, więc przed świętami to nie jest to dla mojego budżetu zbyt dobre. Natomiast tak mówiąc serio, to rzeczywiście no mamy ogromny wzrost cen masła, ale to wynika z kilku co najmniej powodów. Nie upatrywałbym tego jako czynnik polityczny. To jest przede wszystkim znowu zmiany klimatyczne, susza, która jest już dzisiaj odczuwalna w postaci mniejszej ilości pasz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, była taka choroba niebieskich języków. Ona nie była przenoszona na ludzi, ale ona zarażała zwierzęta i to znowu było spadek pogłowia w tym momencie krów. Trzecia rzecz to również było, że ta produkcja produktów mleczarskich w roku 2023 okazała się nie tak opłacalna jak w stosunku do 2022 dla producentów. To również polegało na zmniejszeniu no dzisiaj podaży oczywiście w tym momencie mleka, bo to jest ten podstawowy składnik. No i jeszcze dochodzą oczywiście składniki takie jak u nas koszty pracy, płaca minimalna, no i trzeba powiedzieć również wzrost kosztów energii i wzrost kosztów transportu, około 10%. To wszystko nakłada się jak gdyby na ten wzrost plus, no cóż, sezonowość. To też
no i
na
okres
święta.
Przedświąteczny.
Dokładnie tak, sezonowość, okres przedświąteczny. Wiadomo, że tego masła kupujemy więcej. Pamiętajmy,
bo przygotowania,
że...
bo wypieki, etc., etc. Tak?
Oczywiście. Półtora roku temu mieliśmy cukier, gdzie jeździliśmy do naszych zachodnich sąsiadów po cukier. Dzisiaj mamy masło, ale niemniej jednak te czynniki, które wymieniłem, one będą determinować poza okresem świątecznym również, że ta cena masła niestety w roku 2025 ona nie spadnie. Raczej będzie właśnie oscylować nawet powyżej 10 zł.
A politycy, którzy tak dużo się na ten temat wypowiadają, oni mają realny wpływ na cenę masła? Ktoś tam powiedział, że no, jeśli wygra ten kandydat, to będzie taniej. Przeciwnicy mówią, wcale nie będzie taniej, a tamci mówią, że to poprzedników wina.
Tak, znaczy ja powiem tak, instrumenty zawsze rząd ma dwa. Cena minimalna i cena maksymalna. Cena maksymalna wprowadzenie w celu ochrony konsumentów, a więc rząd nagle może powiedzieć, że maksymalna cena, która powinna być, to jest, nie wiem, 5 zł za kostkę masła. No niemniej jednak to są ceny urzędowe i one są, by były bardzo ryzykowne, dlatego, że
no,
trzeba zobaczyć...
do rynku regulowanego, coś co znamy
tak,
z czasów
komuny. Ale my jesteśmy powiązani z rynkiem światowym, no i niestety na rynku światowym to te czynniki, o których wspomniałem, determinują tą cenę masła. Dlatego oczywiście teoretycznie można, ale praktycznie dla ekonomii byłoby to niekorzystne.
Czy inne produkty spożywcze, żywność także drożeje, zauważa pan to? O jakich wzrostach mówimy? I czy to właśnie napędza nam inflację, która nie spada, oscyluje w okolicach 5%?
Oczywiście, że tak. Chociażby tutaj przed naszym programem słuchałem na tutaj państwa stacji cena kawy. No, mamy 80% wzrost ceny kawy. To jest spowodowane znowu suszą w Wietnamie i w Brazylii, gdzie tej kawy produkuje się najwięcej, ale mamy również ogólnie, jeśli popatrzymy na inflację, to właśnie teraz ta inflacja w drugim półroczu w Polsce zaczęła, no nieznacznie, ale mamy wzrosty, co jest głównie spowodowane wzrostami cen żywności. Każdy z nas, kto odwiedza...
I zdaje się, że wróciliśmy do VAT-u na żywność, prawda? Mieliśmy zerowy VAT
tak,
wcześniej.
Oczywiście, że tak. To też miało swoje znaczenie, a więc ta ceny żywności i ceny energii dziś nam napędzają tą inflację. I tutaj jest ważna rzecz, prognozując na 2025 rok, ta inflacja będzie oscylować między 4 a 5%, a cel inflacyjny, bo przypomnijmy, że to jest te 2,5%, które jest założone w naszym celu w polityce fiskalno-monetarnej, 2,5% być może osiągniemy w roku 2026, ale tu jest dobra informacja dla kredytobiorców, bo póki co rząd znaczy nie rząd, ale Rada Polityki Pieniężnej ani nie podnosi nam stóp i być może jak będzie inflacja spadać w roku 2025, to prognozowane jest, że w drugim półroczu Rada Polityki Pieniężnej będzie obniżać stopy procentowe.
Wspomniał pan o cenach energii. Na razie te ceny są mrożone. Mamy sprzed 2-3 dni taką informację o podpisaniu przepisów w tej sprawie. Czy jest w ogóle szansa na powrót do takich normalnych cen energii? Mówiąc normalne, mam na myśli te sprzed pandemii, sprzed konfliktu na Ukrainie, czyli wtedy, kiedy rynki zachowywały się spokojnie i stabilnie, kiedy nie było takiej paniki.
My musimy do nich powrócić, dlatego że wiemy, że na razie przez 9 miesięcy pierwszych w roku 2025 rząd wprowadził te ceny ochronne dla gospodarstw domowych i dobrze, że to zrobił, dlatego że jeśli by nie wprowadził, to tylko w pierwszym kwartale inflacja wzrosłaby więcej o 1,6% niż rząd zakłada. No, niemniej jednak tutaj trzeba powiedzieć, skąd ta energia u nas się bierze. Energia w ponad 50% wytwarzana jest z węgla. No więc w takim układzie my musimy modernizować wytwarzanie tej energii, czy korzystać bardziej z odnawialnych źródeł energii, czy z atomu. Dlatego w tym momencie ta transformacja jest bardzo potrzebna.
Ale to wszystko to jest perspektywa kilkunastu przynajmniej lat. Co do tego czasu? Nadal takie ceny wysokie energii?
Niestety tak i trzeba powiedzieć, że już od roku 2026 w Polsce skończą się tak zwane te zielone certyfikaty. My już będziemy nie z przydziału dostawać od Unii Europejskiej, a będziemy kupować. To znaczy, że producenci staną przed dylematem. Albo zamknąć zakład i nie produkować, albo produkować oczywiście używając ekologicznych surowców i tak zwanej produkcji bezemisyjnej, co będzie się wiązało z dość dużą podwyżką produktów i usług.
Panie profesorze, jeszcze w tej części radiowej krótko takich danych. Świąteczny portfel Polaków, Związek Banków Polskich opublikował niedawno taki coroczny raport. Według wyliczeń naukowców średnio na święta wydamy 1576 zł. To jest wzrost o prawie 6%. Tak się zastanawiam, no przecież tyle nie wydam. Ale czy tak mi się tylko wydaje? Czy te koszty jednak się pojawią po drodze, bo i prezenty, i przygotowania świąteczne?
No właśnie, tam jest w tym raporcie około 650 zł to jest na żywność. Drugie tyle prawie to prezenty. Są prezenty, a później to są dojazdy i transport. I rzeczywiście no, dla kogoś może to szokować ta kwota, ale jeśli popatrzymy sobie, ile kosztuje nas żywność, dzisiaj wiemy, że ceny ryb, chociażby karpia, a wiemy, że to jest coś, co na stole polskich rodzin zawsze się znajduje, ten karp dzisiaj będzie kosztował około 8% do 9% drożej niż w tamtym roku. To jest jedna tylko ze składowych. Tutaj mówiliśmy o maśle i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście ta cena 650-640 zł wydana na żywność, no wydaje się jak najbardziej słuszna. Co do prezentów, no to już chcemy oczywiście, to już jest wzrost ponad 20%. Trochę można powiedzieć, jesteśmy bogaci, więc kupujemy bogatsze prezenty. Ale tu przede wszystkim, no jak tak sobie ten budżet nas prześledzimy, sądzę, że te dane są naprawdę realne.
Ponad połowa, 52% Polaków deklaruje ograniczenie wydatków na święta. Widzi pan, że to jest coraz powszechniejszy trend, że widzimy też te nasze koszty, liczymy pieniądze. No i staramy się mniej wydawać na takie rzeczy, które no oczywiście są przyjemne, święta, etc., etc., ale może umawiamy się, że prezenty nie będą tak bogate i kupujemy coś skromniejszego.
To jest też tak, że te święta trwają tylko 2,5 dnia tak naprawdę i później widzimy, jak niektóre produkty się marnują spożywcze, ale tu jest przede wszystkim dobre to, że Polacy nie zadłużają się na te święta, ponieważ z badań wynika, że około tylko 3% chce wziąć taki kredyt czy pożyczkę na święta.
Ale chwilówki rosną bodajże od chyba pół roku i jest to wzrost dość wyraźny, chyba kilkudziesięcioprocentowy.
A to prawda. Jeśli chodzi o to, to tak. A to jest przede wszystkim związane z kosztami życia i z kosztami utrzymania, przede wszystkim opłaty energii i opłaty za mieszkanie.
Ja wiem, że czasami ludzie nie mają wyboru i stoją przed takim dylematem, no trzeba się zadłużyć, żeby móc spłacić bieżące zobowiązania, wydatki, ale to jest bardzo ryzykowna ścieżka, prawda?
Absolutnie tak i tutaj zachęcam jak zawsze przed świętami, bo to jest taka pokusa, żeby kupić i zadłużyć się. Najgorsze to, co może być, tak zwany dług rolowany, czyli bierzemy dług po to, żeby spłacać kolejny dług. Naprawdę unikajmy tego i rzeczywiście może tak jak tutaj pan redaktor przytoczył, ponad połowa Polaków będzie rozsądniej, racjonalniej gospodarować. Nie musimy ulegać również pokusom absolutnie promocji.
Panie profesorze, okazuje się, że temat żywności dominuje przed świętami. Trudno się dziwić, prawda, bo to ten czas no i tego typu wydatki. Ale przy tej okazji chcę pana zapytać o słynną umowę Unia Europejska, kraje Ameryki Południowej, czyli rejon Mercosuru. Bardzo dużo od pewnego czasu się o tym mówi. Umowa negocjowana już chyba kilkadziesiąt lat.
25.
Właśnie. I w tym tygodniu, czy w tym miesiącu nastąpiło takie przyspieszenie, chociaż właściwie no, można powiedzieć, że finał. Rząd polski stanowczo stoi na stanowisku, że jest to umowa niekorzystna dla naszego kraju, no bo my jesteśmy głównie producentem żywności, to dobrej żywności, z tego się cieszymy, szczycimy, jesteśmy wśród liderów w kilku grupach produktów, chociażby wspomnieliśmy przed wejściem na antenę drób, prawda,
tak,
no i jabłka.
Liderem w Europie.
A tu nam się mówi, że słuchajcie, drodzy państwo, będziemy mieć świetną żywność, ale z Ameryki Południowej.
No, absolutnie dla naszego kraju...
Znaczy, nie wiem, czy świetną, no tak się mówi. O tak,
no może. Tak, właśnie co do tej świetnej, to też proszę zauważyć, że ta umowa, która... Znaczy, wiemy na razie jedno, że negocjacje się skończyły i teraz pytanie, czy ta umowa wejdzie, bo to też jest bardzo istotna rzecz, bo to, że przewodnicząca Unii Europejskiej powiedziała, że już jest zakończona negocjacje, wcale to nie oznacza. Mamy dwie ścieżki, tam jest to skomplikowane, w jednej każdy kraj musi ratyfikować, wiemy doskonale
tak, o tym. Albo przez wszystkie parlamenty narodowe, albo będą musiały przegłosować ją Parlament Europejski i kraje członkowskie i ta ścieżka też zależy od Komisji Europejskiej. To jest takie, no jakby podwójny wentyl bezpieczeństwa, mam wrażenie.
Dokładnie tak. I teraz to, co my się obawiamy. Jeśli popatrzymy, w jakie normy hodowania chociażby świń, krów w Unii Europejskiej, a teraz popatrzymy to, co jest w tych krajach Ameryki Południowej, czyli głównie tutaj mamy Argentyna, Brazylia, Paragwaj, to no, jest to odmienne. Jeśli...
To delikatnie pan to ujmuje.
Dyplomatycznie. Naprawdę
rolnicy
standardy...
Rolnicy mówią, że to jest niezgodne z normami unijnymi, których oni muszą przestrzegać.
Standardy są... Jedynie, co możemy porównywać standardy, to w hodowli drobiu, jeśli chodzi i w produkcji produktów jajecznych. To tak naprawdę to są porównywalne, ale znajdujemy jakieś podobieństwa. Natomiast przy reszcie to rzeczywiście no, te standardy są daleko idące od standardów Unii Europejskiej, a więc tu jest kwestia jakości tej żywności i tu jest kwestia nierównego traktowania. Ale oczywiście pamiętajmy, że nie tylko Polska, to my nie jesteśmy osamotnieni. Z nami jest potężna gospodarka Unii Europejskiej francuska. W tym tygodniu również Włochy przyłączyły się do tego głosu, Grecy. Czekamy jeszcze na Hiszpanię i na Portugalię. Niemcy, oni dzisiaj mają inne trochę zmartwienia. Przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym, bo wiemy, co tam się dzieje w
sektorze
energetycznym.
No właśnie, i teraz, panie profesorze, krytycy mówią tak, że w zasadzie jest to ratowanie niemieckiej gospodarki. Upraszczam, ale tak te przekazy wyglądają kosztem gospodarek innych krajów i innych rodzajów produktów.
Więc oczywiście dzisiaj no, niemiecka gospodarka chce się bardzo odbudować, bo to jest dzisiaj niemiecka gospodarka, która ma jedną, oczywiście najpotężniejsza gospodarka w Unii Europejskiej, ale ma zadyszkę. Jeśli popatrzymy, co my chcemy z tych krajów Mercosura, to przede wszystkim im dać, czyli co chcemy eksportować. No to oczywiście myśl technologiczną, myśl i produkty technologiczne, produkty motoryzacyjne, w tym oczywiście samochody elektryczne, a chcemy od nich brać oprócz produktów rolnych surowce, które są nam potrzebne chociażby do produkcji baterii, w tym baterii słonecznych, baterii litowych i inne surowce, które są potrzebne w transformacji energetycznej. Więc patrząc na to, to rzeczywiście dla gospodarka niemiecka może być największym spośród innych gospodarek unijnych beneficjentem tej umowy. I dlatego być może stąd te podejrzenia. Mimo wszystko, gdybyśmy wzięli plusy i minusy tak globalnie, to Unia Europejska powinna wyjść na plus. Powinna, ale to wiemy, że może być też niedokładne wyliczenie. Ale dla rolnictwa polskiego, dla naszych polskich interesów, nie jest to dobra umowa. I co ważne, proszę zauważyć, ja bardzo odchodzę od polityki, ale nasza i rząd, i również opozycja, mówię nasza, no bo no, żyjemy w tym kraju, absolutnie mówią jednym głosem, więc i nawet mówi opozycja, że będzie wspierać rząd właśnie w tym, żeby sprzeciwiać się tej umowie. Czyli mamy nie tylko poparcie ekonomiczne, ale również polityczne, co nie zawsze w dzisiejszych czasach się ale zdarza.
Dostrzegam jeden słaby punkt w całym tym planie, ponieważ jeśli nasz rząd, tak jak pan mówi, tutaj jest zgoda wszystkich sił politycznych, że jest to umowa dla Polski niekorzystna, a mimo to Unia ją forsuje, no to przysporzyć to może raczej przeciwników Unii Europejskiej, aniżeli zwolenników.
Oczywiście mamy niestety, albo stety, mamy dobrodziejstwo całe z Unii Europejskiej. Cały czas, przypomnijmy, mamy kilkaset miliardów złotych na plusie po wstąpieniu do Unii Europejskiej, więc absolutnie nie można mówić, że Unia Europejska jest dla nas zła. No ale są też takie umowy, z którymi po prostu musimy się zgadzać. Ale tu miejmy nadzieję, że to będzie silny lobbying i ja mam jeszcze, no, że jest dużo interesów, które mówią o tym, żeby jednak do tej umowy wprowadzić kolejne jak gdyby aneksy i żeby zabezpieczyć rolnictwo w Polsce. I nie tylko, rolnictwo w Europie.
No być może jakąś szansą jest ta furtka dla chociażby przemysłu chemicznego. Wiemy, że chociażby najwięksi producenci nawozów w naszym kraju mają pewne kłopoty. Może to jest jakaś furtka? Zastanawiam się.
Tak, ale my musimy jednak... Bezpieczeństwo kraju oparte jest przynajmniej na dwóch takich najważniejszych aspektach. Z jednej strony to jest bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony bezpieczeństwo żywnościowe. I tu jest bardzo duże dla nas pole w aspekcie umowy jeszcze do zrobienia.
Panie profesorze, już kończąc, umówiliśmy się, że trochę powróżymy. Brakuje mi takiego planu na rolnictwo i na gospodarkę żywnością w naszym kraju, ale nie na lat 2, 3, 5, ale tak 10, 15, 20 w takiej perspektywie. Jak ma wyglądać to nasze rolnictwo? Jakie decyzje rolnicy mają podejmować w takim razie, skoro ten świat się zmienia właśnie w ten sposób, o którym mówimy?
Przede wszystkim wiemy dzisiaj, że jeśli popatrzymy na gospodarstwa rolne, to dzisiaj gospodarstwa rolne, taka jest tendencja, to idą w kierunku nie kilkunastu, ale nawet kilkudziesięciu hektarów. To jest przede wszystkim, czyli będą się liczyć gospodarstwa o dużych powierzchniach. Ale to znowu...
Wymaga nakładów.
Wymaga nakładów, w tym również nakładów w postaci nie tylko nawozów czy innych surowców, ale co najważniejsze maszyn. Więc, a pamiętajmy, że ten dobry okres dla nas, te dobrodziejstwo Unii, no, kończy się w roku 2027. Będziemy mieli od 2028 nowy program. No i tu jest zadbanie o rolników. Dalej będą dopłaty, ale no po iluś latach, czyli po ponad 20 latach bycia Polski w Unii Europejskiej, no Unia powie, teraz wspieramy inne kraje.
Słabsze.
Mhm. Dlatego też to jest kwestia również, aby te pieniądze znalazły się, bo nasi rolnicy, jeśli chcemy konkurować z Azją, jeśli chcemy konkurować, no za chwilę najprawdopodobniej też z Ukrainą, miejmy nadzieję, że jak najszybciej się ta wojna skończy, ale również z Ameryką Południową, to musimy zabezpieczyć nasze interesy rolnicze, a zatem dziś rolnictwo będzie wymagało nakładów w maszyny, jak i również wielkopowierzchniowych areałów.
Zobaczymy, jak ten proces będzie wyglądał, choć na razie rolnicy mówią, no wie pan, tanie już było.
Zgadza się.
I to dotyczy też maszyn.
Zgadza się, a jeszcze musimy pamiętać, że od 20 stycznia 2025 mamy nowe rozdanie w Unii, w USA. Nowy prezydent, który rzeczywiście zapowiada cła. I cła nie tylko, które mają dotyczyć maszyn, ale również płodów rolnych, bo tam jest First America, czyli to jest po pierwsze Ameryka. No i to też jak gdyby dla handlu, dla rolnictwa, dla rynku żywności może oznaczać no, występowanie, lekko mówiąc, turbulencji.
Bardzo dziękuję. Temat skomplikowany, jak słyszymy, ale obiecujemy, że co jakiś czas będziemy próbować rozwiązać te zagadki ekonomiczne także w kontekście rolnictwa i rynku żywnościowego. Profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, dobrego dnia.
Piotr Tolko, dziękuję bardzo.